Jak bywam w różnych miejscach, w różnych wspólnotach w niedzielę, jestem zawsze ciekaw, jaka będzie atmosfera. I czasami ta atmosfera jest bardzo ceremonialna, bardzo formalna, sztywna, tradycyjna. Czasami jest to dosyć smutna atmosfera, w sensie, że ludzie się skupią na swoją grzeczność i na problemy i może się dołują tym. A czasami i coraz bardziej wśród tych licznych wspólnotach jest duży optymizm, akcent na zwycięstwo, na błogosławieństwa, które mamy w Chrystusie. I oczywiście to trzecie jest w dzisiejszych czasach najbardziej popularne, może zawsze było najbardziej popularne, nie wiem, ale jestem ciekaw, jakbyśmy patrzyli na tą wspólnotę, na naszą atmosferę, jak to wygląda. Mamy oczywiście taki moment w środku lata, kiedy wielu ludzi wyjechało, więc cieszę się, że parę osób się zjawiło. Pomimo że mało, to dla Boga każda osoba jest ważna, więc może akurat Bóg zużyje to, co jest dzisiaj przed nami w Twoim życiu czy w moim, aby tak było. Na pewno myślamy o wakacjach, o przerwie. Dużo ludzi wyjechało, jak widać. Ale inni ludzie pośród nas też będziemy zajęci swoimi problemami wokół nas. Może jakiś śmierć, może jakieś choroby, jakieś problemy, które nas dotyczą. Żyjemy w takim świecie, że próbujemy cały czas budować i starać się o pokój, ale jednak w świecie nie ma tego pokoju i ten progres, który mamy, też jest może towarzyszony smutkiem, że nie udało się, że coś się nie wyszło tak, jak my myśleliśmy. I kiedy patrzę na Biblię, to myślę, że mamy dwa równolegle tory w swoim życiu. Jeden tor to jest, właśnie to są te problemy, te trudności zdrowotne, finansowe, relacyjne, coś się nie udało. A z drugiej strony są też rzeczy, które mogą nas cieszyć. I mamy w tym rozdziale i to. Mamy ten obraz świata, w którym jesteśmy. Upadły świat, ale jednak świat, który jest Bożym światem. Świat, gdzie szatan jest księciem tej ery, ale jednak świat, nad którym Bóg jest suwerenny. Więc to chyba jest normalne, będąc w takim otoczeniu, że będziemy przeżywać zarówno radości, jak i smutki. Czasy, gdzie jesteśmy optymistyczni, wdzięczni, skakamy w radości, zwycięsko, i czasy, kiedy jest nam trudno, kiedy raczej jest nam smutno. I nawet jak patrzę na Jezusa, chyba ostatnio to mówiłem, na jego urodziny, to nie było tylko czas radości. Aniołowie się radowali, pasterze się radowali. Natomiast wielu matek straciło swoich małych dzieci w tym momencie, bo było zabójstwo, jak pamiętacie, małych dzieci wokół. Więc nawet taki moment historyczny, kiedy Jezus przyszedł na świat, ten moment, który podzieli historia w dwóch częściach, ten moment też był takim czasem mieszanym, wielką radością, ale z drugiej strony wielkim smutkiem. I te kontrastujące ze sobą prawdy rzeczywistości, to jest nasza rzeczywistość. I dlatego nasze dobrze jest, myślę, że ta atmosfera nasza zawiera i jedno, i drugie. Że jesteśmy świadomi, że jesteśmy grzesznikami. Musimy z tego się upamiętać. To powinno nas smucić. Powinnyśmy z tego tytułu płakać. Ale z drugiej strony mamy w tym wielkie światło, wielką nadzieję. Nie jesteśmy beznadziejni. I mam nadzieję, że przychodząc dzisiaj rano, możemy czynić krok w kierunku radzenia sobie z tym, z taką rzeczywistością, że życie będzie się składało z tymi dwoma torami. Nie będziemy zawsze na szczycie, nie będziemy zawsze na dolinie, tylko możemy się spodziewać, że te dwa tory będą toczyć się w naszym życiu. I smutno jest, jeżeli nie przyjmiemy Jezusowego rozwiązania. Ci ludzie, którzy odmówią to, odrzucają to, no trudno będzie dla nich doświadczać tego pokoju, tej radości, tego drugiego toru. Mogą próbować przylepić swoje rany imprezami, randkami, w sobotę w nocy w klubach, ale w końcu to na krótką metę uleci te rany, te bóle. Mogą być w tym momencie, mogą się martwić, przejmować, bać się ocieplenia świata COVID-em, śmiercią swoich bliskich albo swoją śmiercią, agresja rosyjsko-muzułmańską, imigranci, którzy robią inwazję. Jakiekolwiek to są szczegóły naszego życia, koniec dla tych ludzi to jest śmierć i smutek. Więc to, co mamy w Biblii, w Ewangelii, to jest dodawanie tego drugiego toru. To wielkie światło, które zaświeciło, które da nam kolejne możliwe podejście do życia. I zaczynamy dzisiaj w 7 rozdziale w mieście. Ktoś wie, które to jest miasto? Kapernaum, tak jest. W mieście Kapernaum. I Agatka, możesz przeczytać nam?
Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kapernaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie. Godzien jesteś, żeby mu to wyświadczył. Mówili. Miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi, a gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą. Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie, lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu chodź, a przychodzi, a mojemu słudze zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł, powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.
A zobaczymy w tym rozdziale trzy akcje, trzy główne scenariusze. Scenariusze, które akcentują zarazem chorobę, jak tu, potem śmierć, i potem grzech, i ciężki grzech. I w każdym z tych scenariuszów Jezus dotyka ten problem i uwalnia, i rozwiązuje ten problem. Ten pierwsza historia mamy setnika. znalazłem taki cytat o setnikach historyka, że setnik musiał być człowiekiem, który mógł zarządzać innymi mężczyznami. Musiał być stały, godzien zaufania. Człowiek, który nie śpieszy się do bitwy, ale jest w stanie ostać, kiedy bitwa przyjdzie. Jest gotowy ostać, dopóki nie umrze. Więc to jest godzien człowiek, godzien szacunku. Człowiek, który miał znaczenie. I on jest kontrastowany z innym człowiekiem później w tym rozdziale, w trzecim scenariuszu, z faryseuszem. I on jest człowiekiem, który wykazuje swoją wiarę. Przypomina o Korneliuszu, jeżeli pamiętacie 10 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie Korneliusz jest też setnikiem w Cezarei i też wykazuje wiarę i Piotr do niego podejdzie. Więc tu mamy też za czasów Jezusa, nie było to pierwszy raz, kiedy Piotr miał ten kontakt z Korneliuszem, że jakiś pogań setnik jest nawrócony, czy wykazuje wiarę. Więc tu Jezus jest konfrontowany przez sytuację, że jest pogań, który pomaga Żydom. I podobno Rzymianie pomagali w budowie, w kultach religijnych, żeby trzymać wszystkie kulty razem, same. Żeby nie było tu przeważającego kultu religijnego. Więc oni pomagali, żeby w jakiś sposób uporządkować ludy, które były pod ich władzami. Ale widać tu, że to jest człowiek, który robi więcej niż trzeba było. On wykazuje swoją wiarę, wykazuje dobrą wolę i pomaga. I nie tylko to, on działa jak setnik, jak żołnierz. On ma wiarę w słowo, które jest mu dane i oczekuje posłuszeństwa od tych, którzy dostają od niego słowa. Więc on tu wykazuje bardzo wielką wiarę w stosunku do Jezusowego słowa. Jezus jest zdziwiony. On mówi, nawet nie w Izraelu nie znalazłem takiej wiary. Więc mamy w tym momencie pierwsze uzdrowienie tego rozdziału. Jezus, który spotka się z poganinem, który ma w nim wiarę. Nawet nie musi go spotkać, nie musi pójść do niego do domu. Po prostu reaguje na tą wiarę. Więc widać, że jest tu światło w środku tego problemu, tego smutku. Idźmy dalej, Agatka.
Wkrótce potem udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłumu wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekli, młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach, wielbili Boga i mówili, wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.
Więc mamy tu Kapernaum nad Morzem Galilejskim i teraz idziemy w dół do Nain. Jest tu i mamy trochę lepsze ujęcie tu. Tego, czyli tu mamy Morze Galilejskie. Tu mamy góra Tabor, Nazaret i dolina Jezreel. I tu jest góra More, środku tej doliny i tu jest Nain, tak, gdzie Jezus teraz będzie. Będziemy mówili za chwilę o Shunem, który jest tu. I Endor, to Endor był miejscem, gdzie Saul, król Saul, poszedł po poradę kobiety tam, czarownicy. I Shunem, jak pamiętamy, to tam Elisejusz uzdrowił syn kobiety tam, w tym miejscu. Więc to są, i też to są rejony, gdzie ludzie wykojarzyli Jezusa z prorokami. To jest 40 kilometrów drogi około, więc czytamy tu, że uczniowie i długi tłum poszedł z nimi. Kawałek drogi, jeżeli poszli całą drogą i na to wygląda. A propos Nazaret, to jest tu w pobliżu, więc to są tereny Jezusowe w tym miejscu. No i mamy tu skojarzenie z Elyseuszem, ze wskrzeszenie zmarłych. I Jezus przychodzi do Naina i widzi, że oni wynoszą ciało poza miasta. Ciała byli pochowane poza miasta, poza bram miasta. I akurat tu było ciało męża, teraz wdowy. I ona płacze. Więc znowu sytuacja smutna, rzeczywista, śmierć tym razem. To wcześniej mieliśmy ten niewolnik cetnika, który był chory, teraz mamy śmierć. I Jezus, tak jak tylko Jezus może powiedzieć, mówi, no to nie płacz. On był świadom, że zaraz ten powód jej smutku zniknie. I my może nie możemy aż tak bardzo pocieszyć ludzi, że możemy tu wskrzesić zmarłych. To nawet w Biblii to mało kiedy to się dzieje. Natomiast akurat ten moment Elyseusza akurat jest w tym samym miejscu praktycznie, więc całkiem możliwe, że ludzie kojarzyli to. Nazywali go potem pod koniec prorokiem, więc pewnie to byli opowieści o prorokach, którzy działali w tym czasie, czy w tym rejonie. I Jezus dotyka nie trumny, bo prawdopodobnie nie było trumny wtedy, ale coś bardziej taki kosz wyklejnowy, dotyka to. I to jest bardzo symboliczny gest, że Jezus tu dotyka śmierć. Przychodzi i jego dotyk wystarczy. Dotyk nawet nie zwłoka, tylko dotykając kosz, to potem on oddaje to ciało. To jest syn chyba też. Więc jako wdowa, tak, to jest jej jedyny syn, jako wdowa ona nie miała mężczyzny już w rodzinie, więc na pewno była narażona na bardzo trudne czasy. Ale w tym momencie ten syn zmartwychwstanie. Reakcja to nie wywołuje reakcję wiary. Wywołuje reakcję bojaźni, obaw, przestraszenia. Więc wcale nie było tak, że te cuda Jezusa, które może byli i znakiem autentyczności jego przesłania, wcale nie było tak, że te cuda spowodowali wiarę. Niekoniecznie, jeżeli wchodzimy w ten nurt, oczekując cudów, niekoniecznie możemy oczekiwać, że to automatycznie udowodni dla ludzi i wszyscy uwierzą. W tym momencie tak nie było. Oni się bali. Nazywali go prorokiem i nadal nie uwierzyli. Pomimo to, tam jest Nain akurat na górę More, i w najdzisiejszym wydaniu u stóp, tej góry. Okej, Agatko?
O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: Jan Chrzciciel przysyła do ciebie z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą. Umarli z martwych wstają, ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi.
Bardzo ciekawy fragment, dla mnie ciekawy. Jan Chrzciciel próbuje zrozumieć, tak mi się wydaje. I widać, że wcześniej, jak ludzie pytali go, czy on jest Eliaszem, że on odmówił, że nie jestem. No, można różnie to tłumaczyć, ale wygląda na to, że on dochodzi do rozumienia sytuacji. I teraz jak on jest, czytamy w Mateuszu 11 rozdział, 2 werset, że on jest w więzieniu, uwięziony i czeka na śmierć. To nic dziwnego w tym momencie, że on się zastanawia, kiedy ten Mesjasz, który przewidziałem, który zapowiadałem, kiedy on coś zrobi. On nie widział znaków, cudów. Sam nie czynił znaków i cudów. I czeka go śmierć. Miał ogłosić Mesjasza uwolnienie. I w tym momencie wygląda na to, że on trochę zwątpił. Co z tym Mesjaszem jest? On oczekiwał chrztu ognia, spalenie plewów. Oczekiwał, że Jezus będzie tym, który uwalnia. Trochę jak Piotr w ogrodzie Getsemany. Oczekuje od Jezusa. I Jezus nie sprostuje mu tych oczekiwań. Może to jest coś dla nas. Jakie my mamy oczekiwania po Jezusie? Jak oddajemy swoje życie Jemu? Czy oczekujemy, że Jezus zadziała tak, jak my sobie wyobrazimy? Czy wtedy nie zwątpimy, kiedy Jezus okazuje się nie działa w ten sposób? Nie idzie w tą drogą. Nie woła tam aniołów z nieba, żeby uwolnić Jana Chrzciciela z więzienia. Mógł tak robić. Nie byłoby to dziwne, ale tego nie robił. Jan Chrzciciel poszedł na śmierć. Więc to jest może nie tak dziwne, że Jan się zastanawia, zaczyna się wątpić. I Jezus pod koniec tego fragmentu mówi: no to błogosławieni jesteście. Jest ten, który nie zwątpi. Nawet jeżeli ja nie działam tak, jak oczekiwane, to w tym momencie mamy wierzyć. Więc jego odpowiedź do Jana w jakim sensie jest zadowalająca. On wspomina o tym, żeby powiedzieli Janowi o zmartwychwstaniach, o leczeniu chorób i tak dalej. Natomiast to nie odpowiada na Jana osobiste problemy. On nie obiecuje mu, że zaraz, Janie, przyjdę po ciebie. Zaraz Bóg coś zrobi, co zmieni twoją rzeczywistość. Uwolni cię z więzienia. Nie martw się. On nie daje Janowi żadnego takiego sygnału. Tylko mówi: błogosławiony jest ten, który nie zwątpi. do końca. Więc trudne dzieło, trudne zadanie dla Jana i trudne słowa, które mogą do nas też dotyczyć. Okay?
Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotowywał drogę. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który go słuchał, nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego. Z kim więc mam porównywać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przemawiają jedne drugim. Przegrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników, a jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
Jezus teraz wykorzystuje moment, żeby trochę nauczyć na temat Jana Chrzciciela. Wspomina, że on jest wielkim człowiekiem, jest prorokiem, jest większym niż prorocy. Natomiast Jan jest mniejszy od najmniejszego w Królestwie Bożym. Co to może oznaczyć? No, wydaje mi się, że czytamy, że wszyscy prorocy będą w Królestwie. Łukasz 13 rozdział. Czytamy też w 10 rozdziale, że prorocy tęsknili za tym, żeby widzieć i zrozumieć to, co było widziane i zrozumiane za czasów Jezusa. Natomiast Jan nie partycypuje, nie bierze udział w przemianę spowodowane przez Ducha Świętego. To jest jeszcze przyszłość. Ta przemiana serc, która miała nastąpić, napisanie prawa Bożego na sercu, stawanie się obywatelami Królestwa z duchowym rozeznaniem, zrozumieniem, kim jest Mesjasz. To są sprawy, które Jan nie do końca zrozumiał, nie było mu dane. Natomiast Jan, jaki był? No, on nie był taki, że on się wahał, że jak wiatr przyszedł, to on potem zaczął się chwiać. On nie był taki, który żył w luksusie, w jakimś pałacu. On nie był taki, który był cudownie ubrany. Ubrany w pięknym szacie. On był prorokiem większym niż prorok. On był posłańcem wysłany przed Mesjaszem. On był mężczyzną z zadaniem. On nie był słabeuszem. My może należymy do słabego pokolenia, jedni by powiedzieli. Ale nie powinniśmy być słabi w stosunku do Jezusa, w stosunku do proklamowania Jezusa w świecie. Cieszę się z tego, że miałem trochę trudności w życiu z powodu Jezusa. I każdy z nas będzie miał, jeżeli jesteśmy wierni wobec Niego. I możemy, może nie będziemy mieli ściętych głów. Miejmy nadzieję, że nie będziemy. Natomiast myślę, że są różne powody, i sposoby, w których możemy cierpieć dla Jezusa w dzisiejszych czasach. I jak nam mamy na to reagować? No mamy być skupieni, jednomyślni, odważni, mówiący o grzechu, mówiący o pokucie, mówiący o Mesjaszu, który ma przyjść, prowadząc skromny styl życia, pokazując może na grzech tego świata, nawet grzech władzy, gotowy, jeżeli trzeba, lądować w więzieniu, gotowy, jeżeli trzeba, stracić życie. To są cechy, które zostały wymagane, oczekiwane od Jana Chrzciciela. Pomimo to, że on nie miał tej przewagi, którą my mamy, że mamy Ducha Świętego w sobie, że mamy w tym momencie objawione Mesjasza, mamy objawienie, którego on pragnął, ale nie dostał. My możemy być, powinniśmy być bardziej duchowi, jeżeli mogę to tak określić, niż Jan. On żył krótko przed tym przełomem historycznym, który podzieli naszą historię przed Jezusem i po. On jeszcze należał do tego, do tej połowy przed. Ciekaw jestem, dlaczego Bóg nie zrobił nie spowodował inaczej. Jak to by było wspaniałe, jakby Jan Chrzciciel zamiast tego, że kończy się ściętą głową, jak to by było pięknie, jakby Jezus go uwolnił z więzienia i potem ramię w ramię szli dalej, nie, jako reprezentanci przed Jezusem i teraz to, co ma nadejść. Wspaniałe zwycięstwo to by było. Ale jednak to nie była Boża droga dla Jana. Ciekawy jestem dlaczego, ale tak to jest. 29 werset. Czytamy, że jedni zostali ochrzczeni w Janie, czy przez Jana. Oni wykazali w ten sposób pokutę za swój grzech. Ale inni odrzucili to przesłanie. Oni nie zgodzili się na drogę sprawiedliwości, którą Bóg wyznaczył. Oni mieli inne wyobrażenie życia religijnego. I Jezus i Jan zostali skrytykowani za to, że oni nie grali, nie bawili się tymi zabawami religijnymi, tą ceremonią, tym pompem, tym tańcem do muzyki, tym krzykiem. Czy my kiedykolwiek czujemy, że nie możemy się dołączyć do pewnej atmosfery, do pewnego działania w imieniu Boga? Czy czujemy taki lekki wewnętrzny rezerw do tego? Nie pozwala nam do końca uczestniczyć w te religijne rozgrywki. Jan Chrzciciel był zbyt surowym asetyk. Oni chcieli kogoś bardziej optymistyczny, zabawny, pewnie z większym optymizmem w przesłaniu. Natomiast Jezus był zbyt liberalny dla nich. Jezus wchodził do imprez z grzesznikami. Przełamał setki lat tradycji. Więc ani Jezus, ani Jan nie pasowali do tego ogólnego towarzystwa. Nie uczestniczyli w to i byli skrytykowani, autowani i w końcu zabici. I mamy 35 werset na koniec tego fragmentu, że ci, którzy reagują mądrością, udowadniają ten sposób, tą drogą sprawiedliwości. ci, którzy zgodzili się na chrzest Jana, wykazali swój aprobat, że oni są gotowi na właśnie na takie rozumienie sprawiedliwości. Jeżeli pójdziemy w tą stronę, w stronę Bożej sprawiedliwości, to wtedy okaże się, że będą owoce, że ta mądrość owocuje. Trochę śledziłem w ostatnich tygodniach olimpiada, które dzisiaj się kończy. I bardzo ciekawe jest dla mnie czytać trochę historię tych, którzy wygrywali. Dzisiaj była kobieta, Brytyjka, która zdobyła złoty medal w boksie. I ona podziękowała swoim rodzicom, trenerom i tak dalej, że od 8 roku życia ona trenuje ostro i to jest szczyt jej marzeń, szczyt jej wyobrażeń. Ale od 8 roku życia ona wszystko oddała właśnie w takim celu. No i przypuszczam, że ci, którzy zwyciężyli, to nie przypadkowo. To dlatego, że oni mieli pewien cel, mieli pewne wytyczne i byli posłuszni wobec tego dążenia. Cokolwiek to by oznaczało. Robili to, co trzeba było, pomimo swoich uczuć. Byli gotowi, zdecydowani, twardzi, uparci, oddani. Więc jeżeli będziemy siać to ziarno, które dostaliśmy od Boga, zgadzamy się na Jego wyobrażenie sprawiedliwości, nie na naszą, to w tym momencie możemy się spodziewać, tak jak sianie ziarnem, że kiedyś zobaczymy z tego tytułu mądrość. Jeżeli będziemy wychowywać dzieci tak jak należy, tak jak Bóg nam każe, kiedyś prawdopodobnie zobaczymy owoc tej mądrości. Natomiast ci, którzy nie przyjęli tego, odrzucili plan Boży, to w tym momencie nie mogą oczekiwać zbawienia i sprawiedliwości. Dokończmy trzecim scenariuszem.
Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie sądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.
Więc tu mamy trzeci scenariusz. Tym razem mamy scenariusz grzechu. Kobiety, która jest ciężkim grzeszniczką, która przychodzi do Jezusa. Ona jest w stanie przychodzić, nie jest chora, nie zmarła. Ona jest w stanie przychodzić do Niego i znowu ten dotyk w tym momencie z jej strony jest uzdrowieńczy. Teraz Jezus jest zaproszony do tego domu faryzeusza. To jest trochę inna historia niż podobna historia w Mateuszu i Marku. Jedni myślą, że to jest podobne. Jest podobne, natomiast w tamtych Ewangeliach gospodarz jest trędowaty i kobieta leje olej na jego głowę, nie na jego stopy. Tu mamy stopy i faryzeusz, więc trochę tu się różni, ale pewnie podobne zjawiska. Podobno też w tamtych czasach tradycja, zwyczaj było, że gospodarz pocałuje gościa, naleje mu olej na nogi czy na głowę i daje wodę do micie nóg. I w tym przypadku, z tego co widać, faryzeusz nie robił ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego. Nie pocałował, nie dał mu olej, nie dał mu wodę. Natomiast ta kobieta, która jest biedna, właściwie ona rozwiązuje tą sprawę. Biedni podobno też w tamtych czasach mogli uczestniczyć, przynajmniej mogli bywać na takich imprezach, żeby dano im to, co zostało, resztki. I teraz w tym kontekście Szymon, ten faryzeusz, krytykuje Jezusa, że on powinien wiedzieć, że ona jest grzeszniczką. To pokazuje, że on nie jest nie wiadomo kim, jeżeli on tego nie wie. Ale Jezus zna jego myśli. I Jezus opowiada o tych dwóch dłużnikach. Jeden, który był zadłużony 500 denariuszem, a drugi 50. Jeden denariusz to było mniej więcej jeden dzień pracy, więc 500 denariuszy to jest półtora roku zarobków, więc sporo. I on tu pyta, no to kto bardziej kocha? No ten, któremu jest więcej dany, ten więcej przebaczony. I w tym momencie ona, rozumiejąc wagę swoich grzechów, ona stoi przy jego stóp. I dlatego, że ludzie mieli w tym momencie sandały, często było dużo piasku, to było normalne, żeby umyć te nogi na imprezach. I jak ona stoi przy jego stóp, to łzy padają na jego nogi. I ona jest tak albo w desperacji, albo pokorna, że w tym momencie zaczyna wycierać jego nogi swoimi włosami. Więc to, co może, ona nie miała dużo, ale to, co może, ona oddaje. Im więcej może czujemy swój ból, swój grzech, można powiedzieć, że jesteśmy lepsi, dalsi w oczach Boga. Paweł mógł powiedzieć, że jestem najgorszym grzesznikiem. Właśnie w ten sposób możemy pokazać, że jesteśmy Bożymi ludźmi, że jesteśmy coraz bardziej wyczuleni na potęgę swojego grzechu. I Bóg w stosunku do grzeszników nie wykorzystuje przemocy. Bóg wykorzystuje miłość. I w tym momencie, kiedy my nie ustajemy, nie przestaniemy grzeszyć, to wtedy tym bardziej ta miłość jest odrzucona, tym bardziej to boli. I odrzucając jego sposób sprawiedliwości, miłości dodajemy w tym momencie do zgubionego świata, do zgubienia, do grzechu wokół nas, do tego, że nie ogarnęliśmy, nie przyjęliśmy, nie uznaliśmy, nie poddaliśmy się. To jest jakby Bóg miał dla nas sztuka do wykonania. On już ma ten scenariusz. On wie, jakie ruchy dokoniemy. Drama jest, zadania jest. My jesteśmy tymi aktorami. I pytanie, czy psujemy tą dramę? Czy dojdziemy do końca? Czy będziemy to zniszczyć? Czy będziemy ochoczo odgrywać swoją rolę? Jan Chrzciciel miał ciężką rolę. Pytanie, jaka będzie nasza? Czy jesteśmy na to gotowi? Ta kobieta odegrała swoją rolę. Grzeczniczka tego mnie mogła skreślić. Natomiast Jezus mówi do niej, twoja wiara zbawiła ciebie. To jest fakt dokonany. To jest czas dokonany. Ona uwierzyła i jest zbawiona. Ciekawe, że on nie mówi, co czeka tego faryzeusza. Może ten faryzeusz jeszcze nie zrozumiał. Jeszcze nie pojął. Jeszcze nie dotarło do niego, że miał potrzebę przebaczenia, tak jak ona zrozumiała. I tym bardziej, nie rozumiejąc tego, to on nie rozumiał, że Jezus jest tym, który może dostarczyć właśnie takie światło, taką sprawiedliwość, takie zbawienie dla kogoś, kto jest zgubiony w tym zgubionym świecie. I widać na koniec, że inni goście też nie za bardzo nadążali. Nawet widząc to, nawet będąc świadkami, oni nie pójdą drogą tej kobiety. Oni się zastanawiają nad tym, któż to jest. Jaka będzie nasza reakcja? Żyjemy w takim świecie grzesznym, ale też w świecie, które jest jasne światło. Nawet dla grzeszników. Nawet dla chorych. Jest ta szansa, żeby przyjąć tą rolę, to zadanie, które Bóg nam daje. Co my powiemy Jezusowi? Czy odrzucimy Go? Czy będziemy dwoma rękoma obejmować to zadanie, które daje nam, aby to było to drugie? Panie Boże, dziękujemy Tobie za tych postaci tu, za setnika, który miał tyle pewności, stałości w rozumieniu, że trzeba być posłuszny wobec Ciebie, wobec autorytetu, wobec słowa. I też ta sytuacja ze zmarłym synem. Dziękujemy Tobie, że Ty dotykasz ludzki ból i Ty możesz ożywiać nawet sytuacje, które wyglądają tragicznie, beznadziejne. I dziękujemy Tobie za Jana Chrzciciela, który był wielkim wzorem dla nas, który był gotowy pójść pomimo swojego komfortu do pustyni, potem do więzienia, a w końcu do swojej śmierci dla Ciebie. I dziękujemy Tobie za tą kobietę, która pomimo to, że nosiła w sobie dużo grzechu, była gotowa się unieść, przyjść, płakać, służyć, uwierzyć i została zbawiona. Modlę się o to, żeby nasze życie, życiorys naszej pielgrzymki było również ekscytujące. i doprowadziło nas do zbawienia. Amen.